Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my witamy na naszej antenie, jak zawsze w poniedziałek o tej porze, panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Witam, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I rozpoczynamy nasze tutaj odpowiedzi na pytania. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Wyjaśnimy dzisiaj między innymi, jaki jeden warunek powinien emeryt spełnić, żeby dostawać 5540 zł miesięcznie. Ale najpierw pomówimy o tym, że od 1 marca waloryzowane są polskie emerytury. Jakie podwyżki mogą spodziewać się nasi słuchacze? To na pewno ważne pytanie, bo 1 marca już w środę.
Tak jest. Więc podwyżki się szykują. Jakie? O tym Polskie Radio właśnie moment temu mówiło w swoich wiadomościach, ale ja troszkę ten temat rozszerzę, bo jest istotny. Więc, mili Państwo, od 1 marca będzie podwyżka. Co roku są podwyżki od 1 marca. W Stanach Zjednoczonych emerytury podwyższane są od 1 stycznia, w Polsce od 1 marca. Więc emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrastają o 14,8%. I właśnie słyszałam też w Polskim Radio, jak premier Mateusz Morawiecki z dumą mówił, że jeszcze nigdy tak dobrze emeryci nie byli potraktowani, takiej dużej podwyżki emeryci nie dostali. Tylko, że mili Państwo, w roku minionym inflacja wyniosła za całe 12 miesięcy 14,4%. W grudniu minionego roku inflacja wyniosła w Polsce, mówimy, 16,4%, w styczniu 17,2%, a w lutym, w bieżącym miesiącu, planowana jest na 15,9%. Wobec tego podwyżka w wysokości 14,8% to nie jest żaden prezent, tylko to jest normalna waloryzacja. Po prostu emeryci ledwie dotrzymują kroku inflacji. To jest wszystko. Ale jest to jednak dobra wiadomość dla nas, dla polonusów, dla emerytów biorących świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS-u, tutaj mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że proszę Państwa, inflacja w Stanach jest o połowę niższa niż w Polsce, a dostajemy dużą podwyżkę. Wobec tego seniorzy mieszkający w Stanach dostają podwyżkę emerytury polskiej dwa razy wyższą od inflacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkają. Więc już konkretnie mówiąc, 14,8% podwyżki, minimalna emerytura wzrośnie do 1588 zł, czyli o 250 zł. O tyle samo, o 14,8% wzrośnie trzynastka, czternastka, limity dorabiania do emerytury czy renty, średnia emerytura, która osiągnie 3177 zł.
Tutaj moje pytanie, pani Elżbieto, jeżeli mogłaby pani przypomnieć naszym słuchaczom, komu należy się emerytura minimalna?
Panie Jakubie, pytanie dobre, dlatego że panuje tutaj trochę nieporozumień, bo niestety emerytura minimalna dotyczy bardzo niewielu naszych słuchaczy, no chyba że słuchają z Polski. Ale jeżeli mają w Stanach, to niestety prawa do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej im nie przysługuje. Albowiem trzeba spełnić trzy warunki, żeby dostać podwyżkę do poziomu emerytury minimalnej. Czyli trzeba mieć w Polsce 20 albo 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. 20 dla kobiet, 25 dla mężczyzn. My tutaj, imigranci, przeważnie w Polsce pracowaliśmy o wiele krócej, a może wcale, prawda? Po drugie, trzeba mieszkać w Polsce. Mieszkanie za granicą wyklucza nas. I trzeci warunek, nie można dostawać innych rent czy emerytur przekraczających kwotę podwyższenia. Czyli sumuje się tą naszą emeryturę ZUS-u, emeryturę wojskową, jeżeli ktoś dostaje, policyjną, kapitałową, rolniczą i zagraniczną, czyli w sumie Social Security. No i nasze Social Security na szczęście jest hojniejsze od tej kwoty 1588 zł, co stanowi ile? $400 może? Prawda? Czyli wniosek, krótko mówiąc, Polakom w Stanach Zjednoczonych minimalna emerytura się nie należy.
To może wróćmy na chwilkę do tego tematu, który zapowiedzieliśmy, mianowicie do tego warunku. Jeden warunek. Jaki jeden warunek, Pani Elżbieto, musimy spełnić, żeby dostawać od ZUS-u ponad 5540 zł miesięcznie?
No tak. Pytanie brzmi intrygująco.
To dużo pieniędzy jak na polskie realia.
Tak, i tylko jeden warunek, który emeryt musi spełnić. Panie Jakubie, trzeba ukończyć 100 lat.
O, to nie każdy. Nie każdy niestety ten warunek spełni. Szkoda.
Właśnie, bo to się nazywa świadczenie honorowe. Bardzo ładna nazwa, piękna polszczyzna, świadczenie honorowe. I przysługuje tylko 100-latkom i wysokość tego świadczenia honorowego właśnie 1 marca wzrośnie prawie o 600 zł i osiągnie 5540 zł brutto miesięcznie. 2600 Polaków żyjących w Polsce osiągnęło ten poziom 100 lat i no i właśnie oni dostają te pieniądze automatycznie, nie muszą składać żadnych wniosków, po prostu ZUS wie, że są stulatkami i podwyższa im świadczenie.
Wiemy dobrze, że nie każdy z nas doczeka tego wieku 100 lat. Wobec tego pytanie, czy młodszym seniorom nie należy się żadna podwyżka? Jak to wygląda w tym przypadku?
Tak, podwyżkę dostaje każdy odbiorca polskich emerytur, gdy ukończy 75 lat. 75 lat to jest w zasięgu ręki, że tak powiem, prawie każdego. 100 lat, no to jak Bozia da, prawda? Więc ten dodatek dla 75-latków nazywa się dodatkiem do emerytury pielęgnacyjnym. Nie zasiłek pielęgnacyjny, to jest coś innego. To jest dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Wysokość tego dodatku pielęgnacyjnego wynosi gdzieś, to było 256 zł miesięcznie, a teraz po waloryzacji od marca bieżącego roku wysokość tego dodatku pielęgnacyjnego ma wzrosnąć do 300 zł. I również nie trzeba składać żadnego wniosku, dostajemy go automatycznie. Odbiorcy świadczeń ZUS czy KRUS dostają to automatycznie. Poza tym, panie Jakubie, z Polski należy się 13, 14, jest również coś takiego jak 500+ dla seniora, chociaż to jest dla biednych ludzi. Także no, Polska szasta pieniędzmi dla seniorów.
To zanim przejdziemy do pytań naszych słuchaczy, jak zawsze w naszym programie, to może jeszcze dopytam odnośnie tej 13, o której pani powiedziała, i 14. Kiedy należy spodziewać się tej 13 i czy w tym roku będzie wypłacana również 14 emerytura?
Tak. Razem z wypłatą kwietniową emerytury polskiej będzie dodana ta 13. I ta 13 emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca bieżącego roku, czyli na konta seniorów wpływ 588 zł i to niezależnie od ich wysokości emerytury, innych przychodów, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.
Przechodzimy do pytań naszych słuchaczy. Zaczynamy od pytania pani Danuty. W lipcu 2022 roku złożyłam wniosek do ZUS-u. W sierpniu przyznano emeryturę w kwocie 1100 zł brutto i tyle do banku w Polsce wpływa. W piśmie z ZUS było nadmienione, że decyzja ma charakter zaliczkowy. Wystąpiliśmy do Social Security Administration o potwierdzenie, w jakich okresach podlegała pani ubezpieczeniu w USA. Po 3 miesiącach wróciłam do USA i udałam się zaraz do biura Social Security. Było to 9 października. Zrobiono kopię dokumentu ZUS i powiedziano, że mam tutaj znaczące zarobki za 22 lata, to Social Security będzie zredukowana około 40%. W miesiąc temu otrzymałam z ZUS pismo, że ostatecznie emerytura będzie wynosić 1200 zł i emerytury nie podwyższa się, gdyż nie mam łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat. Pytanie. Do tej pory nie mam żadnej redukcji Social Security. Nie wiem, czy to dlatego, że mam tak niską emeryturę ZUS, czy powinnam jeszcze raz udać się do biura Social Security i prosić o wyjaśnienie. Znajomi mówią, żebym nic nie robiła w tym kierunku. Gdybym jednak na stałe wróciła do Polski, a rozważam taką możliwość, to nie byłabym w stanie udać się do Social Security, gdyby zaszła taka konieczność. Będę wdzięczna za informację. To pytanie od pani Danuty.
Tak, więc ja może tak skrócę ten problem pani Danuty. Więc pani Danuta powiadomiła administrację Social Security, że bierze polską emeryturę. Poszła, zaniosła kopię decyzji ZUS-u i nic się nie dzieje. Administracja Social Security powinna była przeliczyć jej emeryturę, nałożyć WEP, ten Windfall Elimination Provision, tą redukcję, i zredukować jej emeryturę Social Security mniej więcej o połowę emerytury polskiej. To uczynione nie zostało. Teraz urzędniczka powiedziała, że Social Security pani Danuty będzie zredukowano 40%. No, pani Danuta nie podała, ile bierze emerytury Security, napisała tylko, że 1200 zł emerytury polskiej. Więc to wygląda tak, że zazwyczaj emerytura polska jest o wiele niższa od amerykańskiej, no bo 1200 zł, powiedzmy podzielmy na 4, to jest 300, czyli pani Danuta dostaje $300 emerytury polskiej, wobec tego redukcja WEP powinna wynieść mniej więcej połowę tego, czyli $150, a niekoniecznie 40% emerytury Security. Nie wiem, skąd to jest 40% się miałoby wziąć. Dobrze. Więc pani Danuto, jeżeli pani ma jakiś dowód na to, że pani poinformowała administrację Social Security o fakcie otrzymania polskiej emerytury, to na pani miejscu bym nic nie biła. Ale jeżeli pani dowodu nie ma, to mogłaby pani zanieść ten list z ZUS-u do Social Security jeszcze raz, zostawić jego kopię, a na drugiej kopii, czy na oryginale, poprosiłabym, żeby urzędnik przybił stempel z datą. Po prostu, żeby pani miała potwierdzenie, że pani poinformowała urząd czarno na białym. Ten dowód jest potrzebny na wypadek, gdyby w przyszłości Urząd Social Security się obudził, otworzył pani sprawę, naliczył Windfall Elimination Provision, zredukował pani emeryturę i zaczął upominać się o zwrot nadpłaty za minione lata. I ta nadpłata za minione lata mogłaby urosnąć do jakiejś znaczącej kwoty, bo jednak $150 na miesiąc razy 12, no to jest 1800 na rok, prawda? Ale jakby pani potrafiła udowodnić, że pani jest bez winy, bo pani zgłosiła fakt otrzymywania polskiej emerytury do Social Security i wina leży po stronie urzędu, wtedy pani może ubiegać się o tak zwany waiver, czyli o odstąpienie od zarzutów. I sugeruję, żeby pani sięgnęła po moją książkę pod tytułem WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków. Można się jej przyjrzeć w mojej witrynie poradniksukces.com, można pójść do pana Kruczalaka w D&Z House of Books, na Greenpointie można pójść do księgarni Polonia i tam sobie podczytać, bo to są ważne informacje, żeby się odpowiednio przygotować na wypadek tego, że administracja Social Security się przecknie, no i zechce upominać się o zwrot nadpłaty. Jeżeli pani będzie bez winy, powtarzam, to wtedy te parę tysięcy dolarów, czy ile to by nie było, to ta kwota zostanie pani podarowana. Teraz pani pyta, nie wiem, czy dlatego tak się stało, że mam niską emeryturę ZUS. Nie, pani Danuto. WEP, redukcja WEP nie jest znoszona dla niskich emerytur. I to jest trochę smutne, ale po prostu tak jest. Innymi słowy, wysokość emerytury polskiej nie ma nic do tego, czy WEP jest stosowany, czy nie. I jeszcze jedno pani pytanie. Gdybym na stałe wróciła do Polski, to nie byłabym w stanie udać się do biura administracji Social Security, gdyby zaszła taka konieczność. Więc nie, pani Danuto. W Polsce sprawy załatwia się nawet łatwiej, bowiem wystarczy się skontaktować z biurem świadczeń federalnych przy konsulacie albo ambasadzie. I tam ludzie są bardziej kompetentni, kontaktujemy się z nimi mailem albo za pomocą tak zwanego formularza kontaktowego. Pełne informacje są na sieci i naprawdę jest to metoda dogodna. Powtarzam, tylko to jest dla osób, które odbierają, czy są uprawnione do emerytury Social Security, czy też świadczeń dla weteranów, ale mieszkają w Polsce.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pana Edka, który ma problem z kontem IRA. Chciałem uporządkować swoje konta emerytalne IRA, których uzbierało się 5. Pani Elżbieta mówiła w radio, że warto je skomasować, tak pan Edek napisał. W lecie pobrałem 20 tysięcy dolarów z jednego banku i wpłaciłem czek na konto IRA banku Capital One blisko mnie. Po paru miesiącach zrobiłem to samo z kontem w Citibanku. Dostałem czek na około 7 tysięcy dolarów, zamknąłem konto i chciałem wpłacić ten czek na to samo konto IRA w Capital One, a tam mi powiedziano, że przyjąć go nie mogą. Coś mi tłumaczyli, ale nie bardzo rozumiem angielski. O co tu chodzi i co teraz mam z tym czekiem zrobić?
Oj tak, panie Edku, oj tak. Więc zacznę od takiego wyjaśnienia, że gdy bierze pan pieniądze z konta IRA, czy innego konta emerytalnego, gotówką, albo czekiem wystawionym na pana, to ma pan wtedy 60 dni na ponowną wpłatę tych środków na inne konto emerytalne. I to się nazywa indirect rollover. Jeżeli pan przegapi ten termin, tych 60 dni, to IRS uważa, że pan te środki sobie wypłacił. I IRS spodziewa się zapłacenia podatków, a nawet jeszcze dokłada 10% karę, jeżeli pan nie ukończył 59,5 roku. I ten indirect rollover można robić tylko raz w ciągu 12 miesięcy. Przed rokiem 2015 było trochę inaczej, można było robić po jednym rollover z każdego swojego konta. Ale to się skończyło. Wobec tego, pan w ciągu 12 miesięcy próbował zrobić ten rollover, czyli przeniesienie pieniędzy z jednego konta na drugie, ale z pośrednictwem pana dwukrotnie. A co należało zrobić, to wystarczyło, żeby ten administrator tego jednego konta IRA przelał pieniądze nie na pana, nie wystawił czeku, nie dał gotówki, tylko przelał bezpośrednio na drugie konto w innej instytucji i wtedy ten limit pana nie dotyczy. No ale ma pan czek na 7 tysięcy dolarów i co z tym fantem zrobić? No niestety panie Edku, trzeba pogodzić się z tym fantem, że te 7 tysięcy jest wypłatą z konta IRA. Czyli wpłaca pan te 7 tysięcy na zwykłe konto oszczędnościowe i rozliczając się za rok 2022, musi pan te 7 tysięcy dodać do swojego przychodu i zapłacić należne podatki. Tutaj uprzedzam, że trochę trzeba uważać z kontami emerytalnymi, żeby tak jak właśnie pan Edek nie zrobić błędu i nie narazić się na podatki. I tu polecam swoją książkę pod tytułem Amerykańskie emerytury, która jest poświęcona tym indywidualnym kontom emerytalnym.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie krótkie od pani Barbary. Czy pobieranie amerykańskiej emerytury powoduje obniżenie świadczeń z ZUS?
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Nie. świadczenie z USA, wysokość emerytury pobieranej z USA, czy to Social Security, czy Pension Plan z Zakładu Pracy, nie ma wpływu na wysokość świadczeń z ZUS-u czy z KRUS-u.
Pytanie od pana Jana. Szanowna pani Elżbieto, zwracam się do pani z pytaniem, jak długo trwa rozpatrywanie podania o emeryturę amerykańską, jeżeli wniosek był złożony w konsulacie amerykańskim w Polsce? Kwestionariusz kontaktowy wysłałem 25 sierpnia ubiegłego roku, a wszystkie wymagane informacje 31 października. Zaczyna mnie to martwić, bo to już 3,5 miesiąca od złożenia wniosku. Aplikację złożyłem dwoma kanałami, jeden przez ZUS, drugi bezpośrednio przez konsulat. Co mam robić? Czekać, czy też napisać pismo do konsulatu?
No, administracja Social Security radzi, żeby wniosek o emeryturę składać do 4 miesięcy przed obraną datą przejścia na spoczynek. Pan Jan czeka 3,5 miesiąca. No to jest jeszcze czas. I te 4 miesiące to jest w Stanach Zjednoczonych. Pan składa wniosek przez instytucje pośredniczące, konsulat czy też ZUS, więc to zajmuje nawet dłużej. Więc sugeruję uzbroić się w cierpliwość i czekać. Właściwie to nie zaszkodzi posłać maila do osoby w biurze świadczeń federalnych, która prowadzi pana sprawę.
Pytanie od pani Elwiry. Jaka jest pani opinia na temat wysokości kieszonkowego, jakie powinniśmy dawać naszej córce, która wybiera się na studia tej jesieni? Płacimy jej czesne i akademik, pomaga też niewielkie stypendium, jakie córka dostała. Mąż mówi, że powinniśmy oprócz tego dać jej tyle na drobne wydatki, ile potrzebuje, żeby córka mogła koncentrować się na nauce. Sugeruję, by ją dopisać jako użytkownik naszej karty kredytowej. Ja natomiast nalegam, by córka postarała się zarobić coś i odłożyć tego lata, a potem również dorabiać na kampusie, żeby uczyła się gospodarować. Co pani o tym myśli?
Oj, pani Elwiro, ja nie bardzo lubię zajmować głos w konfliktowych sprawach, bo wtedy zawsze komuś w rodzinie się narażę. No to może odpowiem tylko dyplomatycznie, że w zasadzie i jestem przekonana o tym, że obydwoje państwo macie rację, bo mąż chce, żeby finansowe kłopoty nie przeszkadzały córce w nauce, pani natomiast domaga się pewnej dyscypliny. Zgadzam się, że córka jako osoba prawie dorosła powinna w lecie coś sobie dorobić, żeby jak najbardziej polegać sama na sobie, bo państwo przecież już i tak zapewniacie jej akademik, czesne na studia, wyżywienie i ona powinna sobie jednak pewną kwotę przez lato ustalić, uskładać, a wy moglibyście zrobić tak zwany matching, czyli dołożyć tyle, ile ona zarobi, albo czy 50% tego, co zarobi, prawda? Bo nie wydaje mi się, żeby dobrym rozwiązaniem było dać córce do ręki waszą kartę kredytową z prawem nieograniczonego korzystania. Dlatego, że taki nieograniczony dostęp do gotówki nie jest za bardzo wychowawczy. No i potrzeby córki mogą w takiej okoliczności bardzo wzrosnąć. Także no, to jest tyle, co mogę na ten temat powiedzieć.
Pytanie od pani Wandy. W Polsce pobieram emeryturę ZUS, więc obniżono mi emeryturę Social Security o $200 miesięcznie. Po śmierci męża przejęłam jego polską emeryturę. Będę miała o 200-300 zł więcej. Czy Social Security w USA ma prawo w dalszym ciągu potrącać mi te $200 miesięcznie?
Tak, miała pani emeryturę ZUS i emeryturę własną, więc pani podlegała pod redukcję WEP, Windfall Elimination Provision. I zredukowano pani emeryturę Social Security o $200, pani pisze. Teraz pani sytuacja się zmieniła, bo pani od ZUS-u dostaje rentę wdowią, a renta wdowia, czy może nazwijmy ją rodzinną, po mężu, nie ma wpływu na redukcję przysługującej pani emerytury Social Security, więc powinna się pani zwrócić do administracji Social Security, przynieść ten list z decyzją ZUS-u o przyznaniu pani renty wdowiej i administracja Social Security powinna przeliczyć pani emeryturę, czyli usunąć tę redukcję WEP.
Pytanie od pani Marii. Szanowna Pani Elżbieto, piszę do Pani z zapytaniem odnośnie podatków. Do 2020 roku mieszkałam w stanie Illinois i rozliczałam się z podatków z mężem. Nie pracowałam. Od roku 2020 mieszkam w Polsce. Rozwiodłam się z mężem w 2018 roku i rozliczam się z polskich podatków. Czy fakt, że przeprowadziłam się z USA do Polski, urząd podatkowy w USA nie będzie ode mnie ścigał za nierozliczone podatki po 2020 roku? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pani Mario, pani ma obywatelstwo amerykańskie. Czy pani ma? Albo, ma pani albo miała pani zieloną kartę. No właśnie, nie podała pani swojego statusu imigracyjnego, ale załóżmy, że pani miała legalny tutaj pobyt w Stanach. To na zawsze pani pozostaje amerykańskim podatnikiem, nawet jeżeli pani wróciła do Polski i zielona karta, ten dokument, ta karta plastikowa pani wygasła. Czyli z jednej strony pani podlega podatkom amerykańskim, ale pamiętajmy o bardzo wysokiej kwocie wolnej w Stanach Zjednoczonych, bo nie musi pani słać podatkowych deklaracji do IRS, jeżeli pani dochód jest niższy od amerykańskiej kwoty wolnej, a kwota wolna dla osoby samotnej wynosi $12,950, czyli przemnożmy to sobie przez 4 złote na dolara, to jest kupa pieniędzy. Dla samotnego seniora ta kwota wolna wzrasta do $14,700 na rozliczeniu za rok 2022. Senior to jest osoba, która ukończyła 65 lat. Jeżeli pani bierze emeryturę czy rentę Social Security, to ta emerytura czy renta nie jest uwzględniana do tego limitu. Czyli pani ma 50 do 60 tysięcy złotych rocznego dochodu wolnego od amerykańskich podatków. Jeżeli pani zarabia mniej, no to podatki w Stanach wynoszą dla pani zero i pani rozliczeń podatkowych nie musi słać. I na pewno, niezależnie od okoliczności, IRS z pewnością nie będzie pani ścigał gdzieś po Europie, gdzieś w odległym, egzotycznym kraju, jakim jest Polska, dlatego że nawet w Stanach Zjednoczonych około 40% ludzi nie płaci żadnych podatków. No a po drugie, to jak wiadomo, IRS nie za bardzo wie, co pani robi poza granicami USA.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pani Agnieszki. Mówiła pani kiedyś o trustach i wspomniała, że przeniesienie środków do trustu wiąże się z podatkami od darowizny. Jakie wysokie są te podatki? Może uczynią założenie trustu całkowicie nieopłacalnym? Mam trochę pieniędzy w banku, które chcę zostawić po swojej śmierci swojemu jedynemu synowi. Czy opłaca mi się zakładać trust?
Odpowiedź prosta jest: nie opłaca się. Zaraz to wyjaśnię, ale może najpierw zaznaczę, że ja na antenie nie mówię o trustach, bo za mało o nich wiem, nie jestem prawnikiem. Trusty to jest domena prawników, którzy mogą założyć taki trust i wyjaśnić, z czym to się je. Pewnie jakiś prawnik na antenie o tych trustach mówił i sugeruję do niego skierować pytanie. Teraz, co to jest trust? Trust to jest po prostu umowa między kilkoma osobami, ale można przyrównać trust do pojemnika na majątek. Czyli ktoś trust zakłada, ta osoba nazywa się grantor, ktoś tymi środkami zarządza, to jest trustee, na rzecz osoby trzeciej, czyli beneficjenta. I trusty są przeważnie stosowane przez bogatych ludzi, szczególnie takich, którzy mają skomplikowaną sytuację rodzinną. Ale dla przeciętnej osoby uważam, że trusty są zbędne wręcz. Weźmy przykład pani Agnieszki. Pani Agnieszka ma pieniądze w banku, które chce zostawić swojemu synowi. No więc po co tutaj trust? Wystarczy, żeby pani dopisała syna jako beneficjenta tego konta i już osiągnie pani swój cel. Po pani śmierci pani syn udaje się do banku z pani aktem zgonu i będąc beneficjentem po prostu przejmuje te pieniądze. Ten trust byłby pomocny, gdyby pani syn był dzieckiem, był nieletni i wymagał opiekuna na wypadek śmierci matki. Różne są okoliczności. Można by sięgnąć po moją książkę pod tytułem Planowanie spadkowe, albo można sięgnąć po moją książkę Podręcznik ochrony majątkowej, bo tam rozdział poświęcam właśnie trustom.
Jeszcze na koniec zdążymy odpowiedzieć na pytanie od pana Adama. Otrzymałem po mojej zmarłej żonie life insurance. Mamy dwóch dorosłych synów, więc chciałem im dać po 50 tysięcy dolarów w formie prezentu. Proszę mi odpowiedzieć, czy od sumy 70 tysięcy 15 tysięcy jest wolne od podatku? Jeżeli trzeba zapłacić podatek, to kto go płaci? Prosiłbym o odpowiedź.
Panie Adamie, nie 15 tysięcy, tylko 17 teraz. Było w ubiegłym roku 16 tysięcy, teraz jest 17 tysięcy. To jest kwota, którą od 1 stycznia tego roku może pan dać w czasie roku jednej osobie bez obowiązku raportowego i bez obowiązku podatkowego. Czyli z każdemu ze swoich synów może pan dać po 17 tysięcy dolarów w formie darowizny. Teraz, jeżeli pan chce dać więcej, 50 tysięcy na osobę, no to 50 tysięcy minus 17 to daje 33 tysiące. 33 tysiące dolarów jest powyżej tego limitu, więc co mówią przepisy? Przepisy mówią, że pan powinien wypełnić i załączyć do swojego rozliczenia podatkowego formularz IRS Form 709, na której pan zgłasza, że dał pan 50 tysięcy, od tego odejmuje pan 17, jest 33 tysiące powyżej kwoty wolnej. Ale niech się pan nie obawia, żadnych podatków pan nie zapłaci, jeżeli pana majątek nie osiągnie około 13 milionów dolarów w momencie śmierci. Na rok bieżący, 2023, gdyby pan zszedł z tej ziemi w tym roku, to zwolnienie spadkowe wynosi 13 milionów. Od tego 13 milionów odejmuje się te darowizny przez powyżej kwoty wolnej, powyżej 17 tysięcy dolarów. Skoro nie mamy, ani pan, ani ja nie mamy 13 milionów dolarów, to żadne podatki od darowizny nas nie dotyczą. Może pan spokojnie rozdawać pieniądze swoim synom.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com, jak również po powtórki naszych programów udać się można na stronę polskieradio.com. A mi pozostaje już tylko podziękować pani Elżbiecie. Pani Elżbieto, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, panie Jakubie.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.